Naszym gościem w aktualnościach dnia jest ojciec Andrzej Derdziuk, profesor Andrzej Derdziuk, kapucyn z Katedry Bioetyki Teologicznej Katolickiej Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Witamy serdecznie, ojcze profesorze.
Witam serdecznie państwa, witam ojca przygodnego.
Ojcze profesorze, w kościele dziś święto ofiarowania pańskiego i też od 97 roku przeżywamy Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcone osobom konsekrowanym. Historia święta ofiarowania pańskiego, co najważniejszego dla chrześcijanina, dla człowieka, który z wiarą patrzy na to święto, które przypada 40 dnia po Bożym Narodzeniu.
Chyba najważniejszą rzeczą, której uczy nas dzisiejsze święto ofiarowania pańskiego, to jest sposób samego ofiarowania się Bogu, czyli w jaki sposób my, ludzie żyjący w XXI wieku, możemy swoje życie poddać panowaniu Bożemu. I Maria z Józefem robią to w cudowny sposób, wspaniale, przez posłuszeństwo prawu, przez zachowanie przykazań, a jednocześnie do tego dołączają swoje serce, gotowe nawet na trudy, na cierpienie. Dzisiaj, jeśli mówimy o ofiarowaniu Jezusa, to przecież On stał się dla nas tym wzorem, drogą i prawdą i życiem, abyśmy mogli Go naśladować. Jezus daje nam tę właśnie moc, bo w Maryi i Józefie, którzy Go wychowywali, uczy nas, jak poddać swoje życie codzienne Panu Bogu. Bo przecież nie chodzi tylko o to, aby od święta składać ofiarę Jezusa w Eucharystii, ale samemu siebie ofiarować przez trud codziennej miłości, życzliwości, posługi naszym bliźnim, tak jak czyniła to Maria i święty Józef.
Ojcze, dziś w to święto, też popularnie nazywane święto Matki Bożej Gromnicznej, Kościół zachęca nas do tego, w osobie świętego Jana Pawła II, który 25 lat temu już mówił, by Kościół przyglądał się powołaniu do życia konsekrowanego, życia zakonnego. Ofiarowanie Jezusa staje się taką wymowną ikoną całkowitego oddania własnego życia dla tych, którzy powołani są, by odtworzyć w Kościele, w świecie poprzez rady ewangeliczne charakterystyczne przymioty Jezusa. To jest dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo. Tak Jan Paweł II napisał w posynodalnej adhortacji apostolskiej Vita Consecrata o życiu konsekrowanym, jego misji w Kościele i świecie. Czy myśli ojciec, że to rozumienie tego powołania trochę tak przycichło, czy też rozbrzmiewa, rośnie i jest wielu tych, którzy rozumieją to pójście, to ofiarowanie swojego życia dla Chrystusa przede wszystkim, dla wspólnoty Kościoła, dla dzieł, które też tym samym podejmują i duchowych, i takich, można powiedzieć, namacalnych, bo te charyzmaty też są przeróżne.
W świetle tego, co dzisiaj się dzieje na świecie, kiedy to życie zakonne, życie konsekrowane, świeckie i zakonne nie jest rozumiane, ci, którzy to wybierają, mają tym większą świadomość, jak wielkiego dzieła się podejmują, a raczej do jakiego wspaniałego dzieła są zaproszeni przez Jezusa. Dlatego, kiedy patrzymy dzisiaj na te nowe powołania, które ciągle się rodzą, to uświadamiamy sobie, że ci ludzie naprawdę są młodzi, heroiczni i przecież to nie jest tak, że idą dla jakiegoś statusu społecznego, ale idą, aby naśladować Chrystusa. Jest więc zatem nadzieja, że ci, którzy dzisiaj wybierają to życie, ci, którzy trwają pomimo różnych trudności, są coraz bardziej świadomi. Na ile to dociera do świadomości społecznej, to trudno stwierdzić, bo są tacy ludzie, którzy z natury rzeczy są przeciwni Bogu, Kościołowi i do nich trudno trafić, ale jednocześnie jest wiele osób, które stykając się z osobami konsekrowanymi, siostrami, braćmi, żyjącymi zarówno w świecie, świeckie osoby konsekrowane, jak i zakonnicy i siostry zakonne, doświadczają, że musi w tym coś być. To jest coś takiego, że Ojciec Święty Jan Paweł II w tej wspominanej już adhortacji Vita Consecrata powiedział o tak zwanym profetycznym wymiarze życia zakonnego. To znaczy, że to jest pewien sposób proroctwa. A proroctwo to nie jest jakieś przewidywanie przyszłości, ale takie świadczenie, interpretowanie obecności Boga w życiu. Jeżeli ktoś, młody chłopak, młoda dziewczyna, wybiera życie konsekrowane, przyjmuje habit, podejmuje życie wspólne, to musi być coś, co prowokuje pytania. Dlaczego? Oczywiście wiele ludzi ma różne wytłumaczenia, że ktoś został zawiedziony w miłości, że mu się nie udało. Formacja zakonna, która jest jednocześnie pewnym procesem selekcji, pokazuje, że jeśli ktoś nie ma prawdziwego powołania, czyli tego, co ojciec powiedział, pragnienia naśladowania Jezusa, pragnienia poświęcenia się Kościołowi, tego, co święty Paweł wyraził w pierwszym liście do Koryntian, mówiąc, że dziewica i człowiek bezżenny poświęca się Chrystusowi, staje się kimś, kto wybiera Jezusa za oblubieńca. Dlatego te trzy śluby, o których ojciec wspomniał, to rzeczywiście jest pewien wybór radykalny. Mówimy, że to jest po prostu coś, co sprawia, że człowiek na serio bierze swój chrzest. Tak zresztą uczy Sobór Watykański II, który mówi, że to jest pełniejsza konsekracja chrztu. My musimy sobie wszyscy uświadomić, że należymy do Chrystusa. On nas nabył przez chrzest. Zostaliśmy wykupieni z niewoli grzechu, z niewoli szatana. I albo do niego świadomie należymy, albo właściwie nie pozostajemy wdzięczni za ten wspaniały dar wiary, przynależności do Kościoła, który otrzymujemy właśnie przez chrzest.
Różnego rodzaju kryzysy przeżywamy. Dziś też widzimy, że wiele osób doświadcza takiego głębokiego kryzysu też wiary. Są tacy, którzy porzucają wspólnotę Kościoła, nawet te apostazje w tej sytuacji, wspólnoty zakonne, no właśnie, wydaje się, stają się swego rodzaju takimi źródłami światła w świecie bardzo często pogrążonym w ciemnościach rozproszenia. Chociażby teraz ten dramat pandemii, to też okazja do tego, że widzimy, wielu musi odpowiedzieć sobie, nawet taka próba wiary, ale też taka odpowiedzialność za siebie nawzajem. W tej przestrzeni widzimy, nie zabrakło też osób w obecności, osób konsekrowanych, którzy spieszą z pomocą potrzebującym, chorym, cierpiącym, osamotnionym, ubogim, bardzo często zapomnianym, prawda, bo nie ten czas, bo teraz ja muszę zająć się sobą. A tu to życie konsekrowane jest jakby tym często światłem dziś rozświetlającym święto Matki Bożej Gromnicznej.
Podoba mi się takie ewangeliczne stwierdzenie dotyczące życia zakonnego, że zakonnicy i siostry zakonne są pewną przypowieścią, którą Jezus cały czas opowiada Kościołowi. To jest pewien przykład życia, przykład działania osób, które, jak powiedziałem wcześniej, prowokuje pytanie, dlaczego ci ludzie tak postępują? Bo to, co ojciec powiedział, rzeczywiście tysiące osób konsekrowanych podejmuje wielkie, ale zwyczajne, ukryte dzieła w Kościele i uświadamiają sobie, że to jest coś, co bez zapłaty, bez docenienia społecznego ciągle robią. Można powiedzieć, że tak naprawdę bardziej życie zakonne doceniają nade wszystko wrogowie Kościoła, bo kiedy w historii były sytuacje, że prześladowano Kościół w sposób fizyczny, to najczęściej zaczynano od kasapy klasztorów. I dzisiaj, patrząc na to, co dzieje się w świecie, odkrywamy, że Kościół właśnie poprzez życie zakonne może świadczyć, że wartości ewangeliczne, te, które przyniósł Jezus, są ciągle aktualne. Bo Jezus przyszedł służyć człowiekowi, temu, który jest maleńki, temu, który jest chory, temu, który potrzebuje światła, oświecenia, wiedzy. I mamy stąd też różne charyzmaty zakonne, począwszy od tych, którzy zajmują się troską o dzieci maleńkie, które siostry prowadzą sierocińce, prowadzą domy dziecka, ale jednocześnie mamy zakony, które troszczą się o chorych, kamilianie, bonifratrzy. Mamy wiele zgromadzeń, które zajmuje się prowadzeniem szkół, salezjanie, ale też siostry niepokalanki, chociażby w Szymanowie, siostry nazaretanki mają swoje licea, siostry urszulanki. Dalej mamy zakony, które specjalizują się także w mediach, pauliści, którzy wydają książki i oczywiście ojcowie redemptoryści, którzy prowadzą Radio Maryja, choć ich charyzmatem pierwotnym to przede wszystkim jest głoszenie misji ludowych i spowiednictwo, bo przecież patronem teologów, moralistów jest założyciel zakonu redemptorystów święty Alfons Maria de Liguori. I dalej patrzymy na zgromadzenia i zakony, które głoszą Ewangelię, poprzez misje ludowe, poprzez różne działania apostolskie, oczywiście wszystkie zgromadzenia misyjne, te żeńskie i męskie, które to jest piękne. Pamiętam, kiedy pomagałem moim braciom w Turcji, to jeden z nich mówi, to jest coś niezwykłego, musi być w tym coś, skoro młody człowiek porzuca nie tylko rodzinę, porzuca nie tylko swoją karierę, ale nade wszystko także kraj, idzie na krańce ziemi, aby oddawać siebie Chrystusowi i ludziom.
Ojcze, dzisiaj ksiądz biskup Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, napisał list do nas, do osób konsekrowanych, w którym mówi o tym przychodzeniu do świata, o tym słuchać, by tworzyć wspólnotę, widzieć człowieka, dzielić się wiarą, żyć obecnością, Bożą obecnością. Dziś ta wspólnota małżeńska, wspólnota rodzinna, czy w ogóle wspólnota ludzka nieraz zagrożona, a tu my chcemy pokazywać, że to ma sens podejmować wspólne życie duchowe, wspólne życie dla konkretnych celów, ewangelizacji, świadczenia, ale w ogóle gromadzenia się wokół Chrystusa, że Chrystus jest tym, który nas gromadzi, ze względu na którego budujemy wspólnotę i podejmujemy życie ewangeliczne.
Można by w tym kontekście przypomnieć słowa świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, karmelitanki, która ukryta w klasztorze stała się patronką misji. I ona mówiła, nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy. We współczesnym świecie świadectwo życia zakonnego, życia konsekrowanego jest nie tylko czymś, co powoduje pewne działanie w Kościele, pewne akcje duszpasterskie, apostolskie, a nade wszystko sam sposób życia. Przez to, że osoby, które ślubują czystość, wybierają Chrystusa i już uprzedzają Królestwo Niebieskie, które nas czeka, gdzie, jak mówi Jezus, ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić. Wybierając ubóstwo, odkrywają i doświadczają tego. Mogę powiedzieć po 40 latach życia zakonnego, że tego doświadczam, że Bóg sam wystarczy, On jest skarbem, On się troszczy. To, co Jezus mówi, nie troszczcie się, nie zamartwiajcie się o jutro. Popatrzcie na ptaki niebieskie, popatrzcie na lilię. Naprawdę ubóstwo z jednej strony może przerażać, ale kiedy człowiek je wybiera, doświadcza przedziwnej, cudownej, wspaniałej troskliwości Pana Boga. I dalej posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które dzisiaj wydaje się takie niezrozumiałe, dlatego że ludzie są coraz bardziej autonomiczni, chcą raczej innych usunąć z horyzontu swojego życia, uważając, że muszą ci inni uciekać, bo mi przeszkadzają. A poddać się na wzór Chrystusa, który stał się posłuszny aż do śmierci, to jest dzisiaj wielkie wyzwanie. Jedna z sióstr zakonnych powiedziała mi kiedyś, że posłuszeństwo to takie białe męczeństwo. Ale jeśli chcemy pełnić wolę Pana, to nie ma innego sposobu, jak mówi święty Paweł, żeby najpierw umierać sobie. I ten czwarty element życia po trzech radach ewangelicznych to życie wspólne. To, co ojciec powiedział, dzisiaj nawet w Polsce trzech Polaków zakłada cztery partie. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, jak ludzie się dzielą, jak ludzie w jakiś sposób nie potrafią współpracować, trwanie ludzi, którzy nie wybrali siebie, ale Pan ich wybrał. I to trzeba dzisiaj powiedzieć coraz bardziej z różnych kategorii wiekowych i wykształcenia, a często nawet z różnych krajów, bo także w Polsce są już wspólnoty międzynarodowe, pokazuje, że rzeczywiście można być razem. To, co ojciec powiedział, jeżeli łączy nas Chrystus. I tak jak zauważył kiedyś święty Doroteusz z Gazy, jeśli jesteśmy tymi, którzy zbliżają się do Boga, to stajemy się coraz bliżsi sobie samym.
Dziękuję ojcze młodemu chłopcu, czy młodzieńcowi, młodej dziewczynie, czy temu, kto prawda szuka też i swojej drogi, co ojciec by powiedział, tak myśląc też i o swoim doświadczeniu pójścia za Jezusem w życiu zakonnym.
Myślę, że przede wszystkim życzyłbym odwagi, dlatego że każda decyzja wiary jest decyzją, która stawia przed człowiekiem pewien wybór. My oczywiście nie widzimy wszystkiego. To, co Ojciec Święty Franciszek napisał w liście o świętym Józefie. Józef to ktoś, kto wybierał, szedł drogą zaufania. I życzę wszystkim młodym właśnie takiej odwagi w zawierzeniu Panu Bogu. On ma dla mnie plan. Kiedy ja 40 lat temu wybierałem swoje powołanie, jeden z moich kolegów mówił tak: jeśli Pan Bóg każe komuś kopać dół, łopatę da. Warto ufać, bo naprawdę ten plan, który Bóg dla każdego z nas ma, jest najpiękniejszy, bo sam Jezus go przeżył i chociaż jest trudny, jest wymagający, to jednak prowadzi do pełni życia, bo śluby zakonne nie umniejszają człowieka, ale przyczyniają się do oczyszczenia z tych wszelkich motywacji, które gdzieś tam zaciemniają nasze piękno, które Bóg w nas stworzył.
Bardzo dziękuję, Ojcze, za te refleksje, za rozmowę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy i ojca Grzegorza.
Dziękuję. Naszym gościem był ojciec profesor Andrzej Derdziuk, kapucyn z Katedry Bioetyki Teologicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.